Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o trwającej już ponad rok pandemii. Czego nauczyliśmy się, żyjąc już ponad rok w świecie obostrzeń, zakazów i dramatycznych sytuacji związanych z pandemią koronawirusa? Co zmienił koronawirus w strategiach ekonomicznych, trendach technologicznych, cyfryzacji, zachowaniach, oczekiwaniach społecznych? Naszym gościem jest Dorota Szaban, socjolog, doktor nauk społecznych, profesor uczelni i dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry. Halo? Pani profesor jeszcze nas nie słyszy. Jest także współautorką książki Zapiski Lubuszan z czasów zarazy 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka. Już jesteśmy, tak? Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Jaki był cel, proszę powiedzieć, bo to jest praca naukowa, ale można powiedzieć, że również publicystyka, dlatego się bardzo dobrze czyta tę książkę.
No, naszym zamysłem było przede wszystkim uchwycić ten wyjątkowy pod każdym względem, ale dla nas socjologów pod tym społecznym względem moment, kiedy pojawił się pierwszy lockdown wiosną ubiegłego roku, kiedy pandemia przybierała na sile i tak naprawdę chwilę po tym, jak została ogłoszona przez WHO. Chciałyśmy napisać książkę, która właśnie będzie miała szerszy krąg odbiorców niż tylko środowisko akademickie. Chciałyśmy, aby Lubuszanie i Lubuszanki podzielili się z nami swoimi doświadczeniami i swoimi strategiami radzenia sobie z codziennością w tamtym momencie. I przez tą lekką w miarę formułę chciałyśmy właśnie, aby te pamiętniki z czasów zarazy mogły nam długo przypominać o tym, w jakim momencie znajdowaliśmy się i jak to wtedy było.
Pierwszy rozdział traktuje o historii różnych zaraz, które dotknęły ludzkość na przestrzeni wieków, i zachowanie z tego, co czytam, wynika, że były, jeżeli chodzi o ludzi, o zwyczaje i zachowania, reakcje na tę pandemię były bardzo, bardzo podobne, tak jak dziś.
No przyjmijmy, że były bardzo różne, tak? Moglibyśmy nawet próbować sformułować przez te wieki taką mitologię pandemii, ponieważ sposoby radzenia sobie z zarazą zarówno w czasach zarazy Antoninów, jak i wtedy, kiedy panowała epidemia czarnej śmierci, czy epidemia ospy prawdziwej, czy cholery, czy nawet Hiszpanki już w XX wieku, to sposoby radzenia sobie przez ludzkość z tym problemem były najróżniejsze. Od przecież takich mechanizmów, które były związane z samym myśleniem o zarazie jako pewnym bycie, które jest przenoszone przez miazmaty, czyli pewne złe moce, które krążą w powietrzu. I tutaj ludzkość próbowała sobie radzić na różne sposoby, poprzez odczytywanie różnego typu znaków, wiarę w szósty zmysł, przez palenie...
Pani profesor, ale mówi pani o takich sytuacjach, które mają miejsce i w XXI wieku.
No tak, tak. Także... My w ogóle stworzyłyśmy ten rozdział między innymi po to, żeby pokazać, że właśnie ludzkość radzi sobie na pewien uniwersalny sposób, czy podług pewnych uniwersalnych zasad z takim nieznanym złem, które pod postacią epidemii czy pandemii w jakichś postępach czasu pojawia się wśród ludzkości. Ale poza tymi takimi, tą wiarą w cudowną moc różnych diet i ognisk i różnych tego typu sprawek, no to pojawiały się przecież w historii te mechanizmy, które znamy do dziś. Dzisiaj mamy zasadę dystans, dezynfekcja, maseczki, tak, to są te elementy, które oczywiście może nie w takim kształcie i nie tak bardzo nagłaśniane i przestrzegane jak dziś, obecne były już bardzo dawno temu.
No tak, na rogatkach miast ustawiono tablice informujące, że właśnie w tym miejscu jest zapowietrzone miasto, na przykład, czy wieś, tak?
Tak, no poza tym zamykano bramy jeszcze wcześniej miast po to, żeby izolować ten teren, na którym występowało zakażenie od reszty. Tak jak u nas przy próbach tych lockdownów z pewnymi wyjątkami, tak, no bo oczywiście miasta czy pewne regiony musiały mieć na bieżąco dostarczane pożywienie, więc były pewne wyjątki od tych ogólnych reguł. Ale właśnie ta izolacja, kwarantanna, i to maseczkowanie były jak najbardziej już wtedy znane.
No ale te pandemie, te zarazy zmieniały dużo w relacjach między ludźmi i zmieniały także postrzeganie świata, zmieniały także naukę, prawda? Bo szukano jednak rozwiązań, można powiedzieć, wtedy również naukowych, tak jak i dzisiaj się to robi.
Dokładnie tak. Można powiedzieć, że no prędzej czy później w każdym przypadku osiągano sukces i dzięki tym sukcesom my dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. No przecież część z tych epidemii, na przykład epidemia cholery, jak się okazało w toku badań, wynikała z niedostatecznych warunków sanitarnych i dzięki temu dzisiaj funkcjonujemy z kanalizacją powszechnie, prawda? W początkach XIX wieku na wielu oddziałach chociażby położniczych występowały różnego typu zakażenia, które okazały się być wynikiem braku przestrzegania higieny przez lekarzy i prosty zabieg mycia rąk jakby spowodował pojawienie się aseptyki i dzisiaj jakby medycyna też pod tym względem jest w stanie sobie lepiej radzić. No dziś w sytuacji pandemii koronawirusa też przytaczając nawet, w książce przytaczamy powielokroć opinie ekspertów, którzy mówią, że można powiedzieć, że pandemia przyspieszyła rozwój cywilizacyjny o co najmniej dekadę. I tutaj warto wspomnieć chociażby tylko telemedycynę. Jasne, mieliśmy już dostępne e-recepty, ale cała reszta związana z występowaniem teleporad, możemy je krytykować, ale tego elementu w systemie nie było w ogóle. Skierowania, czy w ogóle przeniesienie systemu...
No, cyfryzacja w ogóle w szerszym kontekście, bo nie tylko medycyna przecież i także urzędy. Urzędy, edukacja. Także praca zdalna.
Tak. Oczywiście i elementy pracy zdalnej, i elementy edukacji w takim hybrydowym systemie istniały. To nie jest tak, że to jest wynalazek popandemiczny czy okołopandemiczny, tylko jeśli chodzi o skalę wykorzystania i jeśli chodzi o jakby taki bardzo szybki kurs wzmacniania kompetencji, jeśli chodzi o obsługę tych systemów, zarówno edukacyjnych, jak i tych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw czy instytucji, no tutaj pogalopował do przodu i w normalnych warunkach, no zajęłoby to nam zdecydowanie więcej czasu i to takiego czasu liczonego nawet w latach.
A jak dziś, bo te właściwie badaliście relacje międzyludzkie, jakie zachodzą dzisiaj właśnie w czasie pandemii, jakie są wnioski z tych opinii, z tych zbieranych przez państwa ankiet?
To nie ankiety, to pamiętniki, ale w każdym razie można tutaj wskazać bardzo dużą wielowymiarowość. To nie jest tak, że można pokazać jeden obowiązujący czy jeden wypracowany wzór tych relacji. One są bardzo różne. Ludzie funkcjonują w różnych warunkach na co dzień bez względu na pandemię. Tam, gdzie nie występowała wcześniej pewnego typu izolacja, samotność, to te procesy zaczęły występować, zaczęły się pojawiać. Można powiedzieć, że takim największą bolączką ludzi i bez względu na to, że te badania były realizowane wiosną rok temu, do dzisiaj można powiedzieć, że to jest największa bolączka, to jest brak bezpośrednich kontaktów, czy dość mocne ograniczenie bezpośrednich kontaktów z innymi osobami. Nam brakuje po prostu fizycznej obecności innych ludzi, czy to w miejscu pracy, czy uczniom w szkole z rówieśnikami, czy nauczycielami, czy relacji w rodzinie, bo tutaj wciąż jest ta bariera strachu, że dzieci czy młodsze roczniki zarażą seniorów, więc te relacje się bardzo mocno zmieniają i tutaj ta cyfryzacja kontaktów nie jest w stanie nadrobić tej luki. No w jeszcze gorszej sytuacji są osoby i są te relacje, które no, były nieprawidłowe, były już dysfunkcyjne i zachwiane wcześniej, no bo zamknięcie w domu, łączenie wielu funkcji, wielu ról w jednej przestrzeni, no nasila jakby tutaj te negatywne procesy. No i na pewno nie pomaga właśnie tym osobom, które są chore i samotne i takie były już wcześniej.
To zbierane były, to pamiętniki były zbierane z okresu tuż po wybuchu pandemii, tak?
Tak, pamiętniki były zbierane od marca do maja w ubiegłym roku i miały na celu jakby uchwycić ten pierwszy moment. Ludzie w różnych miejscach, w różnych, mówię o tych aktywnych zawodowo, pracujący w różnego typu instytucjach, nie w jednym momencie, tylko tak jakby na raty przechodzili na pracę zdalną. Chcieliśmy też dać szansę tym ludziom na takie pierwsze oswojenie się z tą nową sytuacją i nam zależało na jakby uchwyceniu tego mechanizmu budowania pewnych strategii. Ludzie próbowali sobie radzić no, z tym, że nagle ich praca przeniosła się do domu. W tym jednym domu no, przybywają czasami trzy pokolenia albo dwa pokolenia, obydwoje rodziców, dzieci, tak, którzy jednocześnie muszą wykonywać te obowiązki, które do tej pory wykonywali poza domem. Tak? Tutaj się pojawił ten dość mocny domocentryzm i nam zależało, żeby właśnie pokazać, w jaki sposób ta nowa przestrzeń staje się oswajana i jakie ona generuje emocje i zachowania.
Państwo powinni chyba kontynuować tę opowieść, bo ja pamiętam marzec, kwiecień ubiegłego roku, kiedy na ulicach właściwie nie było w ogóle samochodów, nie było ruchu. Jak ludzie szli chodnikami, to mijali się, przechodzili na drugą stronę drogi. W lasach nawet się dosyć stosunkowo od siebie oddalali. Tym bardziej jest to istotne z racji tego, że wówczas było kilkanaście zakażeń, w naszym regionie przynajmniej. A teraz przy no, bardzo dużej ilości zakażeń sytuacja się zmieniła. Ruch samochodowy jest tak jak normalnie. Ludzie gromadzą się, młodzi ludzie często chodzą bez maseczek, mimo wzrostu niebezpieczeństwa z tym związanego.
No to ja od końca zacznę. No mamy do czynienia dziś z czymś takim, co moglibyśmy nazwać w pewnym sensie oswajaniem lęków, albo oswajaniem nieznanego, albo oswajaniem ryzyka. Rok temu mieliśmy do czynienia z sytuacją, która nas wszystkich, powiedzmy, zaskoczyła, która była całkowicie nowa, nieznana, generowała szereg niepokojów, czy też szereg obaw. No po roku my mamy już taką sytuację, że jesteśmy tym zmęczeni. Już jakby wiemy coraz więcej. Pojawiła się na horyzoncie szczepionka, więc jest jakby nadzieja na to, że ta normalność, jakkolwiek będziemy ją sobie definiować, będzie powracała. Ludzie są coraz bardziej zbuntowani. I my wychodząc z tego założenia, celowo nawet, nie kontynuujemy w tym momencie tych badań. Nie przyglądamy się oczywiście temu, co dzieje się na zewnątrz. Śledzimy różnego typu dane, które są gromadzone przez różne instytucje, zarówno badawcze, jak i te, które zajmują się statystyką publiczną, ale to już nie miałoby sensu, to byłby zupełnie inny obraz. Dla nas ważny był ten niepowtarzalny pierwszy moment. Teraz oczywiście fajnie byłoby pokazać to, co my nazywamy w cudzysłowie oczywiście takim krajobrazem po bitwie.
Czyli, no ta bitwa jeszcze trwa, także to nie...
No właśnie, bitwa jeszcze trwa, ona no, potrwa krócej lub dłużej, no zobaczymy jak się wszystko potoczy, no ale w pewnym momencie to, co nazywają politycy, czy w medialnym dyskursie pojawia się tą nową normalnością, jakie to będzie, tak? Jaka to będzie rzeczywistość i jacy my będziemy w tej rzeczywistości. No i to będzie ten moment, kiedy taka obszerna, duża diagnoza sytuacji byłaby bardzo potrzebna.
Przeglądając te pamiętniki, czy coś było szczególnego, coś, co Państwa zaskoczyło? Jakieś przewidywania, które się no, po tym roku czasu prawie sprawdziły?
No to trudno tak jednoznacznie stwierdzić. Te pamiętniki były bardzo różne. Ludzie wpuścili nas do swoich domów. Te pamiętniki miały bardzo często taki, nazwijmy to, intymny, dość emocjonalny charakter i one były wszystkie dla nas taką bardzo przejmującą lekturą. W każdym przypadku pełną emocji. Tam się jawił taki dość taki pesymistyczny obraz pandemii, bez takiego cienia szansy na to, że w tych obszarach, na które ludzie narzekali, które powodowały duży dyskomfort w ich codziennym życiu, że coś się poprawi. To było takie dojmujące wręcz. No myślę, że dziś tego optymizmu w społeczeństwie mamy jednak trochę więcej. Co nas zaskoczyło? No zaskoczyło nas to, że my starałyśmy się uchwycić sytuację trzech jasno wyróżnionych kategorii osób. Nas interesowali młodzi, traktowani u nas jako uczniowie i studenci, osoby aktywne zawodowo i seniorzy. Że tak naprawdę bez względu na to, ile te osoby miały lat i kim te osoby były, co robiły w tym codziennym życiu, to bardzo, bardzo mocno jakby podkreślany był brak tych kontaktów. Dla nas socjologów no to jest niezwykle ważne, że jednak obecność tych innych ludzi, relacje, które budujemy z innymi ludźmi są dla nas tak ważne, że no, sytuacja trudna, w jakiej się znaleźliśmy i znajdujemy się wciąż, bardzo mocno to uwidacznia. No, ciekawe jesteśmy, co z tego pozostanie i czy jak wrócimy do tej normalności, to te kontakty będziemy pielęgnować tak, jakby się to wydawało z tych opowieści.
Czy te pamiętniki odbiegały od opinii, bo też w książce znajdują się eksperckie komentarze ludzi nauki, ludzi kultury, czy one odbiegają od właśnie tych pamiętników, które zbierałyście wśród studentów, uczniów, seniorów?
Generalnie nie. Można by powiedzieć, że nie. Oczywiście eksperci przyglądają się, czy generalnie te postaci, które przywołujemy, one posługują się no, tą soczewką własnych doświadczeń czy własnego pola zawodowego. No, że tak powiem, nasi badani mówią o swoim codziennym, zwykłym życiu, ale jakby problemy, na które zwraca się uwagę, są werbalizowane w nieco inny sposób, ale tutaj jakby to ma bardziej związek z językiem, którego się używa, ale nie z problemami, których się podkreśla. Problemy są niemalże takie same. Tak, problemy związane z sytuacją na rynku pracy, problemy związane właśnie z codziennymi relacjami, z dostępem do służby zdrowia, z obawami, z taką ponurą wizją przyszłości. Ludzie budując swoje plany na przyszłość już teraz nie robią dalekosiężnych planów, nie posługują się kategorią marzeń, tylko pojawia się bardzo często właśnie ten powrót do normalności, chęć jakby powrotu do tego, co było, do takiej stabilności i braku tej niepewności, którą niesie ze sobą pandemia.
Dużo ludzi prowadzi tego typu pamiętniki?
No nam jest trudno powiedzieć. My poprosiłyśmy o to, żeby specjalnie dla nas te pamiętniki zostały stworzone. Dostałyśmy ich ponad 80, za co oczywiście serdecznie dziękujemy. Wiemy, że jest wiele takich projektów, nawet o tym akademickim charakterze, które w tym pandemicznym czasie nawet do dzisiaj są realizowane. I wbrew pozorom to jest... Można potraktować też jako pewnego typu narzędzie terapeutyczne dla ludzi, którym jest trudno radzić sobie na co dzień z tą sytuacją. I próba uporządkowania tego w formie właśnie takiego pamiętnika też jest pewnym takim właśnie narzędziem terapeutycznym. Może okazać się pomocne, więc my skorzystałyśmy z tego, że ta motywacja może przyczynić się do tego, że nasz materiał i nasz pomysł na badanie będzie bardzo ciekawy.
Książka Doroty Szaban, Beaty Czop, Zapiski Lubuszan z czasów zarazy 2020, pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka, jest dostępna w bibliotece na przykład?
Jest i w jednej bibliotece, czyli w bibliotece Norwida i w bibliotece uniwersyteckiej. Poza tym na pewno dostępna pozycja jest w księgarniach internetowych. Oczywiście jeśli ktoś miałby ochotę do niej sięgnąć, to zapraszamy do kontaktu z nami. Też coś w tej sprawie da się zrobić.
No i jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę rzeczywiście pisać pamiętniki, potraktować to być może jako taką terapię, jak pani powiedziała, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była profesor Dorota Szaban, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję pani bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Od 4 marca ubiegłego roku są notowane zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. 13 marca WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, podała, że centrum pandemii koronawirusa stała się Europa. Później zachorowania rozlały się na pozostałe kontynenty. Ostatnim, na którym stwierdzono zachorowania, stała się w grudniu 2020 roku Antarktyda. Obecnie pandemia COVID-19 jest jedną z 10 najcięższych pandemii w historii świata, biorąc pod uwagę liczbę śmiertelnych przypadków. Dziś rozmawiamy o skutkach i konsekwencjach zachorowania na COVID-19. Posłuchajmy wypowiedzi ekspertów na temat pandemii koronawirusa. Dr Marzena Plucińska, przewodnicząca Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.
Jest to choroba absolutnie nieobliczalna i my tak do końca przede wszystkim wiemy niewiele o tym wirusie. Dalej wiemy niewiele, chociaż zdecydowanie więcej niż na początku pojawienia się pandemii. I zupełnie nie wiemy o odległych konsekwencjach. Do nas teraz właśnie często zgłaszają się pacjenci już po przebyciu infekcji COVID-19 z powikłaniami płucnymi. O tym wiemy, że tacy pacjenci są coraz częściej w naszym oddziale, ale wiemy również o innych powikłaniach. Zaczęły być informacje o odległych powikłaniach u dzieci, które przeszły bezobjawowo zakażenie COVID-19. Wiemy o zaburzeniach również z pamięcią, o takim przymgleniu po-covidowym, o osłabieniu, które towarzyszy też tej chorobie i po chorobie. Nie wiemy, czy wiemy wszystko, bo jest to choroba, która może uszkodzić w zasadzie wszystkie narządy organizmu i właśnie w ciężkich przypadkach dochodzi do niewydolności wielonarządowej, ale to w ciężkich przypadkach, o tym wiemy, oprócz tej niewydolności oddechowej, ciężkiego zapalenia płuc. To może dojść do uszkodzenia właśnie i nerek, i mózgu, i serca. Ale nie wiemy, czy u osób, które nie prezentowały dotychczas jakichś dramatycznych objawów, nie wystąpią jakieś późniejsze powikłania. Tego niestety dalej nie wiemy.
Szczepionka przeciwko właśnie tej chorobie ma spowodować wywalczenie organizmu, zwycięstwo nad koronawirusem, ale no, pojawia się dużo wątpliwości. Niektórzy się boją, bo uważają, że ten okres przygotowania tej szczepionki był bardzo krótki w porównaniu do innych tego typu szczepionek, ale z drugiej strony zagrożeniem, tak jak pani powiedziała, jest także przechorowanie tej choroby, bo uzyskuje wtedy odporność, ale konsekwencje, jak pani wcześniej powiedziała, także mogą być. I tu jest ryzyko w takim razie, i tu jest ryzyko. Czy nie będzie tutaj obawy o to, że jakieś skutki uboczne mogą nam po tym szczepieniu grozić?
Po pierwsze, po przechorowaniu nie u wszystkich osób wytwarzają się przeciwciała. W związku z tym nie wiemy, jak długo są oporne na powtórne zakażenia. Wiemy, że zdarzają się powtórne zakażenia. Po drugie, nie wiemy, jak długo będą się utrzymywać przeciwciała i czy to będzie zobiektywizowane, że u wszystkich jednakowo, czy jednak będzie to osobniczo zmienne, że u jednej osoby to będą przeciwciała 3 miesiące, a u drugiej pół roku. Tego my po prostu jeszcze nie wiemy. Po trzecie, zawsze w medycynie jest wybór mniejszego zła. I przepraszam, że powiem tak brutalnie, no przecież można umrzeć na COVID, tak? I przepraszam, wiele osób zmarło. Więc ja uważam, że nie ma alternatywy. To jest kwestia często życia lub śmierci. Niestety zmarło kilku lekarzy z naszego województwa na COVID-19 i to nie lekarzy z towarzyszącymi chorobami, tylko lekarzy, którzy zmarli tylko na COVID. Zmarły też pielęgniarki, a o ilości innych chorych jesteśmy informowani, o ilości chorych, którzy odeszli. Jesteśmy codziennie informowani. Jest to absolutnie ciężka choroba śmiertelna. A jeszcze, tak jak pan redaktor wspomniał, mogą być odległe powikłania, więc my nie mamy alternatywy. To jest kwestia no można się narazić na zachorowanie i przechorowanie w miarę łagodne, no ale to w miarę łagodne przebiegi występują głównie u osób młodych. A jeżeli już się ma, jest się w wieku, że tak powiem, średnim, to już pewności się nie ma. Naprawdę ja obserwuję przebiegi tej choroby i mnie to przeraża, bo naprawdę jest to, zachorowania są nieprzewidywalne i nawet jak na początku wydaje się, że będzie w miarę dobrze, to nagle po kilku dniach nam się chory załamuje i wymaga pilnie hospitalizacji, pilnie często, pilnie nagle się pogarsza, prawda, i pilnie hospitalizacji, nieraz respiratoroterapii, no a nieraz niestety nie uda się mu pomóc.
Dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog. Mamy XXI wiek, latamy w kosmos, wysyłamy sondy na Marsa, a nie potrafimy poradzić sobie z koronawirusem. Czy tak samo było z grypą przed laty?
Tak, było podobnie, tylko to były inne warunki. Nie było sulfonamidów nawet, nie było antybiotyków. Tu chodziło o nadkażenia ewentualnie po czasie choroby grypy. Warunki sanitarne były bardzo niskie, była wojna. No ale jeżeli chodzi o obecną sytuację, to jestem mocno zdziwiony jako doświadczony lekarz, epidemiolog i muszę powiedzieć, że wszyscy się pomylili. Wszyscy generalnie, cała nauka światowa, cała medycyna, to jest klęska, jakiej nie było ponad 100 lat. Była wtedy Hiszpanka, wiadomo było, że to jest wirus, że nie ma przeciwko temu patogenowi leku, bo nie mogło być. To był wirus H1N1, ten, który z nami żyje do dzisiaj. On jest zawsze w szczepionce, ale tak złagodniał. Się też zastanawiałem nad tym, jak to się stało, że on tak złagodniał. Myślę, że szczepienia wieloletnie, wiele dekad spowodowały, że ten wirus H1N1, który spowodował Hiszpankę, w czasie której zmarło ponad 50 milionów ludzi, po prostu się zaadoptował, przystosował i odwrotnie. Organizm ludzki na skutek szczepień, głównie szczepień myślę, po prostu się uodpornił i już ten wirus nie jest tak bardzo groźny dla ludzi, którzy mają tą, nawet jeżeli się nie szczepią systematycznie, mają tą szczątkową odporność na tego wirusa.
Niedawno zagrażał nam SARS. Epidemia SARS, przypomnę, trwała od 1 listopada 2002 roku do 30 lipca 2003 roku, po czym wirus nagle zniknął i nawet naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak się stało. Czy teraz też może nastąpić taka sytuacja, że po prostu po jakimś czasie, ale ten wirus raczej nie zapowiada się, że szybko się podda?
No wie pan, dobrze, że pan wspomniał o tym właśnie. To był rok 2002, 2003. Ja odnalazłem swój artykuł, który właśnie jest zatytułowany Nowa groźna choroba SARS, czyli ostry zespół niewydolności oddechowej. Ja ten artykuł porównuję do obecnej sytuacji. Wiemy, że w tym czasie także nastąpiła pandemia, która wyszła z terytorium chińskiego, z prowincji Guangdong i przedostała się na inne kontynenty, do Azji, do Stanów Zjednoczonych. W Europie była w Wielkiej Brytanii, we Francji, Szwajcarii, Rumunii, Włoszech, Niemczech i do Polski nie dotarła. W Polsce było poddanych, ja to dokładnie właśnie przeanalizowałem, kilkanaście osób było obserwowanych. U żadnej nie wykryto przeciwciał ani oczywiście zachorowania. Tym bardziej, że już wtedy mieliśmy do dyspozycji znaną technikę badawczą PCR, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy, która potem przez wiele lat była doskonalona. Także już mamy jakby no, klęskę. Tamten SARS zabił tylko 800 osób.
Tylko.
Ten chyba zabił 2,5 miliona już. Prawda?
No jest duża różnica.
A jeżeli chodzi o procentowy udział zgonów, źle powiedziałem udział, no procentowy element zgonów, to wtedy obliczano na 4 do 7%, bardzo wysoko. A przy SARS-ie obecnym, drugim, bo teraz nazywamy tamten SARS 1, a ja nie mogłem nazwać jedynką, bo nie wiedziałem, że będzie drugi, to w tej chwili procent zgonu wynosi 1-2% w skali, powiedzmy, zachorowań.
A proszę
powiedzieć... Ale te dane nie są jeszcze uściślone. Dopiero będziemy mogli obliczyć po zakończeniu pandemii.
To był rok, przypomnę, 2002-2003. To dlaczego wówczas naukowcy nie przystąpili do próby skonstruowania szczepionki, bo skoro się raz pojawił, to była szansa na to, że po raz kolejny zaistnieje ten wirus SARS. To wówczas...
Podjęli działania.
Tak?
Podjęli działania i dzięki ich działaniom mamy mRNA.
Aha, czyli wynikiem prac...
Oni byli przygotowani na to. Oni skonstruowali szczepionkę przeciwko eboli, która to choroba wirusowa była groźniejsza wtedy, przeciwko Zika, o ile pamiętam, to nie wiem, czy ta szczepionka jest dokończona, a ebola ma szczepionkę. A tutaj była technologia wdrożona, bardzo dobrze ją zachowano i w tej chwili, powiedzmy, w okresie obecnej pandemii została wykorzystana. Dlatego tak szybko mieliśmy pierwsze szczepionki. Zamiast 10 lat czekać, to w ciągu 12 miesięcy chyba się pokazała na rynku pierwsza szczepionka.
No tak, ale prace rozpoczęły się 10 lat temu.
Wykonywana w sposób przyspieszony, ale podstawy już były, teoretyczne podstawy już były.
Czy te mutacje też w taki dosyć szybki sposób jest w stanie producent zrobić, bo mutacje koronawirusa są, to trzeba także szczepionkę zmodyfikować.
Tak, panie redaktorze, wirus, bakteria się zmieniają. Wirus się mutuje, to jest element martwy. On zmienia układ białek w swoim genomie. Bakteria z kolei nabiera oporności wobec antybiotyków. To są elementy, które konkurują z człowiekiem od istnienia świata. One były przed człowiekiem. Chcą żyć, no to mówię tak patetycznie może, ale jeżeli chodzi o warianty, to w tej chwili najgroźniejszym wariantem jest wariant brytyjski. Został wykryty we wrześniu z ostatniego roku. Ma 23 mutacje już, a w tym kilka mutacji kolca, czyli białka S, spike. I jest w 85 państwach już. Natomiast wariant brazylijski jest w 18 państwach. My o wariancie wirusa brytyjskiego wiemy dość dużo, bo trwają badania w Polsce i wiemy, że on reaguje na szczepionkę, która aktualnie jest używana, że powoduje trochę wyższą śmiertelność, no ale niewiele się różni, jeżeli chodzi, tak jak powiedziałem, od tego wirusa SARS-2.
Wiele osób wśród naszych znajomych albo przechodziło już COVID-19, albo jest na kwarantannie, albo izolacji. Jest z nami lekarz rodzinny Wojciech Perekitko. Pan też przeszedł COVID-19, tak?
Ja jestem lekarzem z 27-letnim stażem, który w swojej pracy opiera się na twardych danych naukowych oraz dowodach naukowych. Nie podejmuje leczenia na podstawie czyichś opinii albo niesprawdzonych faktów. Proszę zobaczyć, co mamy na szali. Mamy na szali szczepionkę, która może uratować setki tysięcy ludzi, a po drugiej stronie mamy straszną chorobę, która zbiera swoje okropne żniwo na całym świecie.
Ale wielu z nas...
Jeżeli ktoś się waha jeszcze, czy przyjąć szczepionkę, mając alternatywę niepożądanych odczynów poszczepiennych, bo one mogą się zdarzyć. Jeżeli ktoś się waha, to ja jako lekarz z wieloletnim stażem mówię Państwu i proszę, szczepionka jest najlepszym, najbezpieczniejszym i najdoskonalszym środkiem, które nam lekarzom, które my lekarze wyczekujemy na niego, w końcu się doczekaliśmy. Dzięki temu narzędziu jesteśmy w stanie przerwać tę straszną epidemię. Ale to jest pierwszy krok. Drugi krok jest szczepionka. Drugi krok to jest współpraca z państwem oraz wyszczepienie odpowiedniej ilości ludzi w naszym społeczeństwie. Bo jeżeli nie wyszczepimy powyżej 60-70% naszych obywateli, to ten wirus będzie sitlił w naszym społeczeństwie i będzie zbierał ciągle swoje straszliwe żniwo. Dlatego proszę i apeluję. Sam jako lekarz również dam przykład. Mimo tego, że jestem ozdrowieńcem, również się zaszczepię.
Wielu z nas, mówię o słuchaczach Radia Zachód, twierdzi, że jest zdrowo się odżywia, że jest uprawia sporty, czy twierdzą, że im nie grozi? Nie
no
grożą
właśnie.
Skutki tej
dlatego
choroby.
Dlatego też się zgodziłem na tę audycję i opowiedzenia troszeczkę o moich osobistych szczegółach, ponieważ sam mam 53 lata, nie mam chorób przewlekłych, jestem szczupły, uprawiam sport regularnie. Myślę, że jestem bardziej aktywny fizycznie niż większość naszego społeczeństwa. I mimo tego niestety przechodziłem chorobę bardzo ciężko. Proszę mi uwierzyć, że ja nie pamiętam dokładnie pierwszych 2 tygodni mojej choroby. Zaczęło się, tak jak większość chorób, od dreszczy, gorączki, bólów głowy. Potem nastąpiło straszne osłabienie, które po prostu zwala z nóg. Mnie, który czuję się zawsze niezniszczalny, jestem zdrowy, uprawiam sporty, dobrze się odżywiam. Wirus zwalił z nóg. Nie polecam i nie chciałbym, żeby jeżeli jest szansa zatrzymania tej choroby, żeby ktoś przeżył to, co ja niestety musiałem przeżyć.
W którym momencie powinniśmy się decydować na to, żeby się udać i leczyć się już pod opieką lekarzy w szpitalu?
Został uruchomiony taki rządowy program, w którym każdy pacjent, który jest chory na COVID-19, może otrzymać pulsoksymetr do domu. Bardzo niebezpiecznym objawem jest w czasie przebiegu choroby, jeżeli dojdzie do spadku saturacji. Wiemy, że to może...
Czyli spadku tlenu w krwi, tak?
Tak, tak, tak. Są takie specjalne urządzenia, które pacjent może otrzymać bezpłatnie, które zakłada się na palec, które mierzy tętno i poziom wysycenia krwi w naszym organizmie. Jeżeli dochodzi do spadku wysycenia, to jest bardzo ważny wskaźnik, że może dojść do załamania i trzeba natychmiast kontaktować się z lekarzem.
I wtedy ewentualnie podawać tlen, tak, pacjentowi?
Tak, tak, tak. Oczywiście przestrzegam przed jakąś terapią domową, bo widzę, że pacjenci czy są w internecie, już pojawiają się różne oferty sprzedaży koncentratorów tlenu. To nie działa w warunkach domowych. Jeżeli dochodzi do spadku saturacji, jeżeli spada wysycenie tlenu w naszej krwi, trzeba się skontaktować pilnie z lekarzem i rozpocząć leczenie w warunkach szpitalnych. W domu jest to zbyt duże zagrożenie, dlatego że ci pacjenci niestety bardzo często nagle mogą się załamać. I jeżeli taka terapia będzie prowadzona w domu, niestety nie będzie pewnej ochrony i opieki nad takim pacjentem. Więc jeżeli dochodzi do spadku saturacji, trzeba się po prostu skontaktować z lekarzem i lekarz zdecyduje, czy pacjent może zostać w domu, czy musi być leczony w warunkach szpitalnych. Żeby przerwać epidemię, około 60-70% populacji musi być na niego odpornych, więc trzeba zaliczyć i ozdrowieńców, i tych, których zaszczepimy. Jeżeli zaszczepimy 60-70% naszej populacji, to spowoduje, że wirus nie będzie miał się jak przenosić i wyhamuje się jego replikacja na mnożenie. Czyli po prostu zdusimy, zdławimy wirusa w naszym społeczeństwie. Nawet jest ogromna szansa, że go całkowicie wyeliminujemy.
Tak jak niektóre inne ciężkie choroby, które mieliśmy w historii.
Dokładnie tak. No, ojcem wakcynologii, czyli nauki o szczepień, jest angielski lekarz Edward Jenner, doktor Janiszewski wspomniał tutaj o ospie prawdziwej. Kto z nas pamięta ospę prawdziwą? Proszę sobie, w historii medycyny może tylko przypomnę, że ospa prawdziwa spowodowała śmierć około 300 milionów ludzi na całym świecie. Szczepionka spowodowała, że tego wirusa nie ma. On został wyeradykowany. Nie istnieje już na kuli ziemskiej wirus ospy prawdziwej. Czyż to nie jest wspaniałe osiągnięcie wakcynologii, czyli szczepionek? Czyż nie warto z tego skorzystać?
Pozostaje mi życzyć państwu dużo, dużo zdrowia. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.